Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam radiosłuchaczy. Zapraszam jeszcze na medytację o świętej Eucharystii, jako że jest to wydarzenie największe Kościoła, największe nie tylko z racji celebracji codziennej i uroczystej, niedzielnej, ale z racji tego, z którym się spotykamy, a spotykamy się w zasadniczym momencie Jego życia, kiedy przyszedł jako Słowo, kiedy wypowiedział Słowo i kiedy na Eucharystii przypomina nam i przeprowadza nas przez wieczernik i przeprowadza nas po drodze krzyżowej aż na swoją śmierć. Pytania pewne tutaj padną, ale ku refleksji, ku radości naszego serca, ale także ku pytaniom późniejszym, jak ja wchodzę w te tajemnice spotkania z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Pytania we mnie będą zmierzać ku mszy świętej, to znaczy jak ja wybieram się za mało, jak ja wchodzę jeszcze za mało, jak ja jestem na tej świętej mszy, także jak ja stamtąd wychodzę, co się ze mną stało. Czy zobaczyłem miłość ofiarną Boga, Boga, który ofiaruje się nam i daje z miłości. To jest też pytanie, gdzie ja jestem w środku tego ofiarowania, które przeżywam na mszy świętej. Jak daleko idę z tym, który się ofiarowuje przez stację drogi krzyżowej. Nie chodzi o detale stacji, ale o detale tego, co się tam wydarzyło. Jak ja, stojąc obok Maryi, obok Jana, obok niewiast, przeżyłem tę ofiarę, która jest zbudowana cała w miłości. I jak wynoszę ten cud na zewnątrz, w sobie, do rodziny, do wszystkich, którzy z nami w tej chwili są, gdziekolwiek się znajdą, czy emanuje Eucharystią. Tutaj gdzieś Zbigniew Herbert przypomina o tym, że miasto padło, wszystko się obróciło w popioły, ale jeden ocalał i on będzie niósł miasto w sobie. To my jesteśmy tymi, którzy z Eucharystii wynosimy ten cud, którym uczestniczyliśmy. Chcemy opowiadać o całopalnej ofierze Jezusa Chrystusa, o którym mówimy tak wielokrotnie i mamy te słowa w pamięci i w naszych uszach. Zmiażdżony został cierpieniem za nas. Tak, to on został zmiażdżony cierpieniem. Po zamordowaniu księża Jerzego Popiełuszki wyszczególniono wszystkie złamania, wszystkie rany, wszystkie pobicia tego wielkiego kapłana. Opowiadano o tym, detalicznie opisywano ofiara całopalna Jezusa. To on jest zmiażdżony cierpieniem. Całun turyński ma rany i rany i rany. Tak by można ten całun opisać. Ofiarował się za nas. Tak święty Paweł będzie mówił. Stary Testament miał zastępcze ofiary za grzechy ludu. Przynoszono zwierzęta. Tam był taki obrzęd wypędzania kozła na pustynię, który był symbolem zrzucenia wszystkich grzechów narodu na niego i żeby przepadł na pustyni, żeby te grzechy przepadły, nigdy już nie wróciły, żeby w pamięci Bożej się, broń Boże, nie zapisały. Święty Paweł będzie mówił właśnie o tym, że to już nie ma zwierząt. To on sam siebie złożył w Ojcu w ofierze za nasze grzechy. Więcej, aby odebrać siły śmierci, aby śmierć nas już nie zniszczyła do końca, była tylko przejściem do nowego życia. Co więcej, aby nas zabrać i wprowadzić w pełnię życia z sobą. To święta Eucharystia opowiada. To zmiażdżenie cierpieniem jest świadectwem, jakby tekstem widzialnym przed naszymi oczyma, przed świadomością naszej duszy. to wszystko dzieje się w wielkim stylu Boga, można by tak powiedzieć. Mógł nas zbawić jedną łzą. Nie, nie, nie mógł nas zbawić. To nie w stylu Boga właśnie, by tylko jedną łzą. Jego ofiara jest całopalna. Jego ofiara jest całkowita. Siebie dał w nasze ręce. To my jesteśmy autorami też tych ran, tego zniszczenia. To my potrafiliśmy go skazać. To on z rąk naszych przyjął śmierć, aby nas od tej śmierci uwolnił. Tak jest ten, który się ofiaruje za nas. Wchodzimy do kościoła, wchodzimy do naszej świątyni. Co absorbuje nasze oczy, co uruchamia naszą świadomość, co od razu, byśmy powiedzieli, sprowadza nas do pionu. Odrzuca, czy każe zostawić za drzwiami kościoła pewną rutynę wchodzenia, pewną rutynę bycia. Każda Eucharystia uruchamia naszą świadomość. W jaki sposób? Od czego to uruchamianie naszej świadomości, naszego serca się zaczyna? Od krzyża. Patrzymy na krzyż i na ołtarz. Te dwie rzeczywistości są wstępem do tego, aby nas ożywić, aby to wszystko, co za chwilę się wydarzy na naszych oczach, przy naszym współudziale, było w pełni zrozumiane przez nas, przejęte, byśmy się do głębi serca przejęli, jak to słyszymy w momencie, kiedy Piotr w Dzień Zielonych Świąt przemawia z taką mocą o ukrzyżowaniu Jezusa, o Jego śmierci i święty Łukasz mówi, że słuchacze przejęli się tym do głębi serca. To my, wchodząc do kościoła, do naszej świątyni, musimy się tak przejąć. Tak Paweł woła, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Tak, my wszyscy przecież spotykamy się, żyjemy z Jego ukrzyżowania, żyjemy z Jego zmartwychwstania i nasze życie jest głoszeniem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I mówił on w świadomości takiej, że słuchacze, że Koryntianie go absolutnie rozumieją. Postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Cała wiedza płynie z krzyża, z cięcia krucis, będzie opowiadała nie tylko Edyta Stein, święta, wielka kontemplatyka i męczennica Auschwitz, ale wielu świętych przed nią będzie kontemplowało tę niesłychaną wiedzę. Wpatrując się w krzyż, widzimy wielu świętych z krzyżem kontemplującym Jezusa ukrzyżowanego. Przed nami krzyż, gdy wchodzimy do kościoła. Sama architektura musi być piękna, jest piękna, wchodzimy. Prezbiterium jest oddzielone od reszty pewną informacją architektoniczną, zwykle łukiem. Co ten łuk opowiada? Że idziemy na spotkanie z tym, który zmartwychwstał. Łuk to jest symbol męczeństwa, ale zwycięskiego męczeństwa. Męczeństwa, które opowiada o zmartwychwstaniu. Czyim zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zwycięski łuk, który przeszedł przez bramy śmierci, przeszedł przez grób, jest zwycięzcą, jest Panem świata, Kyrios. To właśnie ten łuk, prezbiterium nam to opowiada. Zwykle w tym łuku, w kościołach już należących do wcześniejszych stylów, powiedzmy gotyckich, a także barokowych, triumfuje krzyż. W tym łuku umieszczono krzyż, żeby wchodzący wiedział, gdzie jest, dokąd przyszedł, co za chwilę się będzie działo. Przejdzie spod tego krzyża do zwycięstwa ze zmartwychwstałym. Cóż czynimy, wchodząc do kościoła na celebrację? Proste rzeczy. Proste, ale one są pełne symboliki i jak nas przynaglają do kontemplacji wewnętrznej. Klękamy przed tym, do kogo przyszliśmy już. Mamy świadomość, że go tu spotykamy i czynimy znak krzyża. Znak krzyża. Idziemy na Kalwarię, mówimy. Tak. Nasz znak krzyża w progu kościoła przenosi nas na Kalwarię. przez to także wyznajemy wiarę, gdyż nie znamy nikogo innego, tylko Jezusa ukrzyżowanego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Znak krzyża to opowiada. Znak krzyża mówi, że jesteśmy pod opieką Kościoła, który ten krzyż tak wyniósł wysoko, który ten krzyż na co dzień prezentuje. Tym krzyżem jest naznaczony. Co on jeszcze oznacza? Oznacza, że bierzemy krzyż jako tarczę, że chcemy się tym krzyżem odgrodzić od grzechu, od złego świata. Krzyż nas odgradza. Pamiątka Jego męki, świadomość męki Jezusa Chrystusa odgradza nas od grzechu. Co ona jeszcze oznacza? Że obieramy Go jako drogowskaz. Tu na progu świątyni o tym mówimy, że rozumiemy o wiele głębiej za każdym z dniem Krzyża Świętego słowa Jezusa, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i pójdzie za mną, biorąc swój krzyż, idziemy razem z Chrystusem. Także wyznajemy Trójcę Przenajświętszą, niebywałe. W znaku krzyża wyznajemy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Trójcę Przenajświętszą, autora naszego zbawienia, naszego odkupienia. Mamy prawo do tego przez chrzest święty, tak właśnie wchodzimy. Jest jeszcze pewien problem, który powinniśmy dotknąć, może szerzej jeszcze przedyskutować. Mianowicie, kto jest godny Eucharystii? Czyli dyskusja, dla kogo jest Eucharystia? Są dzisiaj takie modne trendy, które są projektowane tak zwaną wizją nowego miłosierdzia i tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Mianowicie te trendy podpowiadają, że Eucharystia to jest właściwie codzienny posiłek Jezusa zmartwychwstałego z nami, ze wszystkimi. Bo jadał z celnikami i grzesznikami. Bo Jezus zaprasza wszystkich bez wyjątku do tego stołu celebracji eucharystycznej. Wszystkich bez wyjątku. Bez zastrzeżeń, bez wstępnych warunków, bez ograniczeń. Nieważne jest nawet wyznanie i stan moralny. Wszyscy są wezwani, bo jest to uczta dla grzeszników. Czy tak jest? Czy te trendy takie, które gdzieś dobiegają naszej świadomości, możemy przyjąć jako możliwe? Kiedy popatrzymy istotnie na Eucharystię przez praktykę Kościoła Świętego, przez zbieranie i zwoływanie wiernych na mszę świętą od pierwszych dni, gdzie Eucharystia jest określona jako łamanie chleba. Czy tak było, czy tak jest? I widzimy, że w świadomości Kościoła powszechnego, świadomości Kościoła pierwotnego, Eucharystia nie jest jak wieczerza u Marii i Marty przyjaciół. Wspaniałe przyjaciółki, Maria i Marta. Jezus wielokrotnie był u nich na posiłku, ale to nie była Eucharystia. Gdzieś jakieś odniesienia do Eucharystii możemy tam zobaczyć. Przyjaciele, ci, którzy kochają Jezusa, ci, którzy dla Niego żyli. Mało, Maria i Marta całkowicie oddała swój dom, swój majątek, nazwijmy to tak, do dyspozycji Jezusa. Tak daleko jest to potwierdzone, że kiedy Marta widziała, że Maria siedzi pewnego spotkania u stóp Jezusa i słucha tylko Jego, przyszła do Jezusa jako gospodarza tego domu, zwrócić uwagę, że mogłaby ta Maria już też podnieść się i też pomóc jej tutaj w przygotowaniu tego, co chce na stół dla Jezusa i 12 przynieść. To właśnie Jezus był już właścicielem tego wszystkiego, co byśmy powiedzieli stanowiło dobra tej rodziny Marii, Marty i Łazarza. Ale to nie była Eucharystia. Nie była Eucharystią też wieczerza u Szymona Trędowatego. Kiedy Jezus przyszedł, tam był, dokonał się niesłychany cud nawrócenia kobiety, która wypłakała mu całe życie w jego stopy, łzami oblewając jej włosami, wycierając je. To nie była Eucharystia. Eucharystia jest wieczerzą z wieczernika. To jest wieczerza, można ją nazywać ostatnią i pierwszą. Tak, nie spożywał Jezus ostatniej wieczerzy z grzesznikami i celnikami. To była nowa Pascha. Cały czas mówi o nowym przymierzu. Tu się wydarzyło coś zupełnie nowego. To on ofiaruje się przez chleb i wino, które staje się jego ciałem i jego krwią. To przy stole na ostatniej wieczerzy zasiada jego nowa rodzina. Rozpoczęło się to ucztowanie, rozpoczęła się ta Eucharystia od umycia nóg. Wielki symbol, ale wielka rzeczywistość. Woda obmyła stopy, Jezus obmywa stopy apostołów, ale ta woda obmywa i całych, mówi do Piotra właśnie, że nogi wystarczy, bo jesteś obmyty cały. Kim? Mocą Ducha Świętego. Jesteś obmyty i godny, abyśmy wspólnie zasiedli do stołu. Woda, tajemnicza woda wniesiona przez tajemniczego człowieka. Nieraz mówimy, któż to był tym, który niósł tę wodę na ramieniu, a apostołowie szli do sali już przygotowanej. Któż to był, który niósł tę wodę, która obmyła ich nogi. Mówimy nieraz, był to anioł, który nieustannie, aniołowie przecież służyli Jezusowi, tak zaświadczają ewangeliści. I wreszcie, to nie jest uczta dla wszystkich. I jak się chce mówić grzeszników i celników dzisiejszych, bez względu na cokolwiek, bez wstępnych warunków, bez ograniczeń, bez nawet wyznania czy pytania o wyznanie. Ponieważ wiemy, że na tę ucztę przychodzi się w szacie weselnej. Jakżeż to stało się, że ty tu wszedłeś nie mając szaty weselnej. Jakżeż to pamiętamy, a święty Paweł do Koryntian pisze. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego kto spożywa ten chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny staje się ciała i krwi pański. Niech każdy baczy na siebie samego, spożywając i pijąc z tego kielicha. Kto spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Tak pisze do Koryntian, do swojej umiłowanej gminy, która miała pewne problemy już z Eucharystią. A Didache, tekst wielki z II wieku, mówi, kto jest święty, niech przystąpi, a kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Cóż to oznacza? Nie tylko w momencie przyjmowania Jezusa Chrystusa Eucharystycznego na mszy świętej, ta świadomość musi huraganowo spaść na naszą głowę i serce, ale ten tekst, jak mówią bibliści, odnosi się także do Słowa Bożego. Tak, kiedy czytamy Słowo Boże, kto święty, niech przystąpi, a kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Tak celebrowano Eucharystię, tak słuchano Słowa Bożego, tak rozumiano komunię z Jezusem Chrystusem. Więc Eucharystia jest dla tych, którzy podjęli się w wielkiej komunii z Bogiem, ulegli Jego przywołaniu, zachwycili się tym wszystkim, co uczynił dla każdego człowieka, którzy stali się Jego rodziną, którzy na śmierć i życie zjednoczyli się z Nim, z Panem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Na Eucharystię więc chodzimy przez chrzest święty i sakrament pokuty. Te dwa wydarzenia prowadzą nas na mszę świętą. Bo sakrament pokuty przynosi nam świadomość, że zgrzeszyliśmy. Że zgrzeszyliśmy. Kardynał Schönbrunn będzie opowiadał, że kiedy odrzucono w świecie zachodnim sakrament pokuty, kiedy zaczęto przychodzić właśnie bez pojednania się absolutnego z Jezusem Chrystusem, Duch Święty został odrzucony, Duch Święty został zapomniany, bo On jest tym, który dokonuje oczyszczenia naszego w sakramencie pokuty i On jest tym, który przemienia chleb w ciało Jezusa i wino w Jego krew. Co nam została? Nasza postawa, jaka ona jest? Świadomość grzechu. Świadomość, że zniszczyliśmy obraz Jezusa w sobie. Kardynał, arcybiskup Fulton Sheen opowiada o takim małym epizodzie, ale on jest bardzo ilustrujący. Mianowicie opowiada, że pewna siostra zakonna weszła do kaplicy, chciała posprzątać. Na ścianie był nieduży obraz Jezusa Chrystusa i tą spiropuszu miotełką no tak przez ten obraz jakoś przeszła, odkurzając go i ten obraz spadł na ziemię. Siostra podniosła obraz, oczyściła go i ucałowała i powiedziała do Jezusa: gdyby nie spowodowała tego, że spadłeś na podłogę, to bym cię nie ucałowała. Tak, sakrament pokuty, to spotkanie z Jezusem, z Jego słodkim pocałunkiem, to my składamy na Jego stopach pocałunek. Eucharystia, przekazujemy sobie znak pokoju, pocałunek pokoju nie tylko z sobą, ale w komunii z Jezusem. I dlatego na początku świętej Eucharystii wypowiadamy konfiteor, spowiada się Bogu Wszechmogącemu. Ja grzeszny, ponieważ zgrzeszyłem. Opowiadamy tak, spowiadam się moim braciom, tutaj przyszli na Eucharystię. Spowiadam się aniołom w niebie. Spowiadam się Maryi, naszej Matki, Matce i Świętych. Wobec takich tajemnic stajemy, uświadamiamy sobie wobec Boga Wszechmogącego, który może uczynić wszystko, tu na ołtarzu może uczynić wszystko we mnie. I ogarnia mnie ta świadomość, że ja grzeszny, usprawiedliwiony w sakramencie pokuty, przybrany i godny tej celebracji, staje przed Bogiem, który jest po trzykroć święty. Eucharystia, gdzie się Jezus ofiaruje, a my z Nim. Eucharystia, która wymaga od nas szaty gotowej i Eucharystia, która uczy nas właściwej postawy w pochyleniu naszym ciała i serca, mówimy: przepraszam, konfiteor, wyznaję moje winy. I wracamy z uczty spod krzyża, wracamy z uczty ofiarnej, aby mówić wszędzie dookoła: widzieliśmy Pana, żyje Pan, że Pan ten, który za nas umarł i zmartwychwstał. Dziękuję za wasze wszelakie cierpliwości, pilność w słuchaniu naszych spotkań katechetycznych.